Zmieniamy temat. Zajmiemy się teraz działaniami, które mają na celu pomoc dzikim zwierzętom. Fundacja na rzecz zwierząt Dzika Ostoja wygrała w budżecie obywatelskim pieniądze na budowę ośrodka, w którym zwierzęta będą leczone i rehabilitowane oraz realizowana będzie edukacja. Ponieważ fundacja nie jest jeszcze organizacją pożytku publicznego, nie może starać się o 1% w tym roku. Ale tutaj pojawia się Fundacja Kamienica 1, która wspomoże ją w tych staraniach. W studiu Marzena Białowolska i Michał Kudawski z Fundacji Dzika Ostoja i Marek Szymański z Fundacji Kamienica 1. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak przekazać 1% tak, aby pieniądze trafiły na rzecz Dzikiej Ostoi. Może przypomnimy, jak należy to uczynić?
Należy wejść na stronę www.kamienica1.pl. Tam odszukamy numer KRS 377928. Ten KRS wpisujemy w swój roczny PIT, w zeznanie roczne, oraz dopisujemy jako cel szczegółowy, i to jest bardzo istotne, aby dopisać: ratujemy życie zwierząt. Dzięki temu celowi jesteśmy w stanie właśnie przekazać środki na realizację tych zadań.
Czy taka informacja lub podobna informacja znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Zwierząt Dzika Ostoja?
Tak, mamy na zdjęciu w tle umieszczone, także jak ktoś wchodzi bezpośrednio na stronę Facebooka Fundacji, od razu widzi ten komunikat. Ja odświeżam go co jakiś czas, także ludzie wiedzą, co należy zrobić. Jeżeli ktoś mimo wszystko tego nie widzi, bo nie zwraca na to uwagi, dzwoni albo pisze do mnie i wtedy już tłumaczę, co ma zrobić. Ludzie sami się dopytują tak naprawdę.
Zauważyłam na Facebooku, że was pilnie obserwują, sprawdzają, co robicie,
tak,
i kibicują tym najtrudniejszym zadaniom.
A na dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie z planem, ale trzeba to cały czas nadzorować z prostej przyczyny, dlatego, że mamy na wszystko, na załatwienie wszystkiego określony czas urzędowy. I jeżeli będziemy dzwonić i dopytywać, to będzie przyspieszone i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli już powiedzieć, że budowa fundacji została zakończona i będą tam pierwsze zwierzęta.
A macie już projekt?
Projekt mamy, ale nie taki, jaki potrzebowałby wykonawca do wybudowania tego wszystkiego. Wybudowania to jest może za duże słowo i za duże określenie, bo tak naprawdę najważniejszym elementem jest postawienie porządnego ogrodzenia i to też będzie kosztowało najwięcej. Reszta budynków to tak naprawdę w założeniu moim były domki kanadyjskie. Woliery to też są osobne elementy, które się tam stawia. Także najważniejsze w tym wszystkim myślę, że są drogi komunikacyjne i ogrodzenie. Nie powinno to trwać naprawdę dłużej niż od momentu wbicia pierwszej łopaty pół roku.
Wyposażenie to już jest inna sprawa, tak?
Ja też założyłam tam pieniądze na wyposażenie. Wyposażenie nie jest drogie. Fundacja też dzięki wspaniałym sercom ludzi ma na swoim koncie środki. Część środków zamroziłam w razie czarnej godziny. Zawsze to robię i to już jest po prostu nieodwołalne. Resztę myślę, że będę mogła doposażyć ośrodek. Poza tym są różnego rodzaju festyny, bazarki, które organizujemy, koncerty, które mam zamiar zorganizować ze wspaniałymi ludźmi. Także jeżeli chodzi o to, tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o projekt wykonawczy, no to już jest po stronie Urzędu Miasta.
No, ale w dalszym ciągu, pomimo realizowania tej inwestycji, potrzebujecie pieniędzy na bieżącą działalność, bo zwierzęta nie poczekają do otwarcia ostoi, cały czas potrzebują waszej pomocy. Potrzebne są lekarstwa, potrzebne jest jedzenie, karma dla zwierząt, no i także benzyna na wyjazdy.
To na pewno. Tutaj trzeba zaznaczyć, że my mamy pomoc, bardzo dużą pomoc od strony osób, które za nami są i nas wspierają. Są to na przykład zbiórki w szkołach czy w przedszkolach, więc to jedzenie, które my potrzebujemy, właściwie zwierzęta, które potrzebują, jest zbierane.
Szkoła podstawowa numer 1 w Szczecinie zebrała dla nas ponad 0,5 tony żywności. Nigdy w życiu nie widziałam tak ogromnej ilości żywności.
Co to za żywność?
Marchewka, płatki owsiane, czerwone buraczki, jabłka, karma w puszkach dla zwierząt, kapusta pekińska, która jest teraz dla nas naprawdę niezbędna, dlatego że mało jest zielonych produktów, które możemy przekazać dla zwierząt. Sałata lodowa, widzieliśmy ostatnio, kosztowała 11,650 zł. To nie jest na naszą kieszeń, ale kapusta pekińska to jest wielki ukłon w stronę ludzi, jeżeli trafia do naszego ośrodka, bo to jest przysmak dla wszystkich tak naprawdę zwierząt.
No i jeszcze jedna rzecz. Cały czas otrzymujemy pomoc weterynaryjną. Tutaj wielkie ukłony dla gabinetu weterynaryjnego doktora Leonarda Gugały. Ci lekarze są dla nas 24 godziny na dobę i...
Może tak nie dla was, a dla zwierząt.
Dla nas też, bo praktycznie my najpierw musimy ich męczyć, żeby pomogli naszym zwierzakom. Natomiast tak, zgodzę się, dzielimy pół na pół. Natomiast jeżeli zwierzęta potrzebują pomocy, ci lekarze nawet są w godzinach nocnych. Jeżeli nawet nie mają czym dojechać, to muszę powiedzieć otwarcie, doktor Michał Podziemski jest na tyle niesamowitym człowiekiem, że potrafi przejechać rowerem do gabinetu i poświęcić swój wolny czas, aby ratować, czy składać, czy przeprowadzać zabieg na tych zwierzętach, jak również środki medyczne w postaci na przykład leków, opatrunków również otrzymujemy od nich i to jest jak gdyby od nich wsparcie dla naszych zwierząt i dla nas bardzo, bardzo duże.
Umawiałam się, że porozmawiamy dzisiaj troszeczkę edukacyjnie, ponieważ wiosna to czas młodzieży wśród zwierząt. W tej chwili pojawiają się zające, tak?
A tak, pojawiają się zające. Od grudnia pojawiają się tak naprawdę już sowy, chociaż ten rok jakoś nas tak troszeczkę oszczędził od puszczyków i przynoszenia ich do ośrodków.
Może dotarła informacja, że nie należy ich zabierać?
Mam nadzieję, że tak. W zeszłym roku odczułam i to znacznie, jeżeli chodzi o młode pisklęta, które były przenoszone do fundacji przez poprzednie lata. Mało tego, pomógł apel o telefon taki pomocniczy, zanim zabiorę, co mam zrobić. I faktycznie otrzymywałam bardzo dużo telefonów, że siedzi sójka, że siedzi sroka, że siedzi inny, podskakuje, piszczy, nawołuje. Spokojnie, odejdź kawałek, zaobserwuj. I wsłuchaj się, czy gdzieś w oddali nie odzywa się matka, ponieważ to jest taka komunikacja między pisklakiem a matką. I faktycznie było tak, że zdjęcia są, że dolatuje, że pojawia się spokój i potem ludzie mówią albo piszą, że najgorsze to jest impulsywne działanie. Faktycznie.
A teraz jeśli chodzi o marczaki, bo tak chyba można je nazwać, już się pojawiły pierwsze, już przynieśli ludzie.
Dokładnie
niestety.
1 marca.
1 marca, ale udało nam się go...
Tak, zwrócić, bo tak. Czasami ludzie źle odbierają intencje. To znaczy tak, chcą pomóc na pewno, natomiast gros społeczeństwa myśli, że zając to tak jak królik, że rodzi się łysy, ślepy i że już ten znaleziony, który gdzieś tam jest w kotlince, w tym dołeczku, to już jest zwierzę kilkunastodniowe. Tak nie jest, bo czasami mamy do czynienia, że to zwierzę ma kilka godzin. Ludzie są bardzo zdziwieni, jak to zając rodzi się z futerkiem, z otwartymi oczami. Tak, tak się rodzi. Natomiast pamiętajmy, że coraz więcej terenu zabieramy tym zwierzętom i te zwierzęta budują te kotliny, czy tam wydają na świat młode samice, kocą się w miejscach takich nietypowych. Na przykład parkingi marketów, czy uczęszczane ścieżki rowerowe, ścieżki dla biegaczy.
Tak, ale ważnym też jest tutaj, że ludzie nie są świadomi tego, bo mówią, że był w trawie, przy rowie i niedaleko drogi. Właśnie w ten sposób są wykoty u zajęcy. Zające w przeciwieństwie do królików swoje wykoty mają prawie że na płaskim terenie. Uwielbiają ogródki działkowe, gdzie jest kawałkiem wyższa trawa, pod krzaczkiem. Tam właśnie one zwyczajowo swoje młode od jednego do czasami trzech maluchów wydają na świat. Maluchy karmione są rano i wieczorem, co powiedzmy 12 godzin i to nie ma obawy, że czekamy godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć, a matki nie ma. Po prostu jej nie ma. I trzeba wziąć pod uwagę to, że jak dotkniemy te dzikie zwierzę, to nie jest tak, że matka zabije, odrzuci i nie będzie karmiła. Absolutnie to nie jest prawda. Te zwierzęta przez pierwszy miesiąc nie posiadają zapachu. I w ten sposób, kiedy my go dotkniemy, to już jest wyczuwalne przez każdego drapieżnika tak naprawdę i bez szans ucieczki.
Czyli nie dotykamy,
nie dotykamy.
Zostawiamy. Jeżeli mamy wątpliwość,
dzwonimy.
Tak. Numer telefonu jest na stronie?
Jest na stronie.
Lub robimy zdjęcie. Teraz mamy takie telefony, że możemy zrobić zdjęcie, wysłać tego MMS-a. My na pewno odbierzemy, obejrzymy i stwierdzimy, czy zwierzę wymaga rzeczywiście pomocy, czy możemy spokojnie je zostawić i pójść dalej.
Maluchy zostają praktycznie w tym samym miejscu, także możemy na drugi dzień, jeżeli mamy obawy, bo on doby wytrzyma, mamy obawy, że tej matki może nie być, możemy podejść z daleka i zaobserwować, to oczywiście jakiś teren kilku metrów, może czasami kilkunastu, zaobserwować, czy ten malec jest, jeżeli siedzi w takiej samej fajnej pozycji, to naprawdę nie ruszajmy, nie przeszkadzajmy naturze.
Jakie jeszcze zwierzęta w tej chwili pojawią się?
No, zaczną się za chwilkę lęgi ptaków, więc będą trafiały do nas na pewno ptaki. Już do gniazd lęgi zaczynają kruki. Tylko kruki to są takie nietypowe ptaki, które są bardzo, bardzo ostrożne. Kruków trafia do nas bardzo, bardzo mało. Mhm. Natomiast po krukach zaczną się zaraz ptaki śpiewające, a dla nas największym utrapieniem, który się zacznie, to będzie okres na taki późno-wiosenny, czyli okres majowy, kiedy będą trafiały do nas sarny, sarny i jelenie. Natomiast jeszcze zanim te sarny do nas trafią, no to mamy, że tak powiem, całoroczne problemy z młodymi dzikami, bo nie zapominajmy, dziki przychodzą już teraz na świat przez cały rok niestety, tak. I tych sygnałów mamy dosyć sporo.
Nie odstraszamy dzików, jeżeli mają barłogi pod naszymi płotami, nie odstraszamy sztucznym ogniem, to jest najgorsze, co może być, bo wystraszymy matkę, która, dziki w ogóle mają bardzo delikatny, wyczulony słuch, uciekają bardzo daleko i czasami te małe po prostu zagubią się gdzieś tam w pędzie. Locha zazwyczaj jest tak, że zatrzymuje się kilkadziesiąt metrów dalej, ona je nawołuje, one za nią biegną, ale jeżeli wystraszy się takiego huku potężnego tak naprawdę, to to wszystko może się pogubić w trakcie. I no, takie maluchy potem zostają tak naprawdę na pastwę losu, bo człowiek nie jest w stanie wychować tylu maluchów.
Ale mieliśmy też przypadki takie dosyć brutalne, kiedy właśnie były używane chociażby petardy do przepłaszania tych dzików, czyli lochy z młodymi. Czasami locha w tym stresie potrafiła przebić siatkę, wydostać się, natomiast siatka wracała z powrotem na swoje miejsce i te młode po prostu już były uwięzione, nie potrafiły się przedostać, no i locha po prostu je zostawiała i były dokładnie problemy z tymi maluchami, które zostały, ale zdarzały się też przypadki tak już bardzo, bardzo drastyczne, kiedy dochodziło do tego, że ludzie po prostu podpalali barłogi, w którym locha miała młode i to już po prostu, no, przechodzi ludzkie pojęcie, nie będę tego komentował.
Ale przede wszystkim powinniśmy lochę omijać z daleka, bo może zaatakować.
No, locha bezpośrednio aż tak nie zaatakuje nas.
No, ale jeżeli będą młode zagrożone.
Jeżeli będą młode zagrożone, tak, raczej bym tutaj obawiała się o dyńca.
Zależy jeszcze, jaką lochę mamy, bo teraz musimy podzielić dziki na te właściwie już miejskie, bo mówimy o dzikach miejskich. Tych dzików mamy większy procent niż tych dzików typowo takich leśnych. I zaznaczmy to, że może troszeczkę to jest mit, że lochy są niebezpieczne, że lochy atakują. Ja współpracuję z dzikami już od ponad 10 lat i nawet próbowałem sprawdzać to na własnej skórze, jak zachowuje się locha.
Przepraszam, ja przepraszam państwa, no muszę... ale chodzi o to, że ostatnio podrzucaliśmy małego do lochy i mówimy tak, pamiętaj, 2 metry przed tobą się zatrzyma, Marzena. Okej, Michał, podrzucił młodego.
Nie zawsze locha, się zatrzymuje.
Locha biegnie w moim kierunku, na co Michał przestraszony. Skacz na płot, skacz na płot.
No. Nie zawsze się zatrzymują, natomiast zdarza się, że trzymamy tego młodego w ręku i locha ostrzega nas poprzez takie charakterystyczne szczeknięcie, czy tam podbiega to te 2-3 metry przed nami. I widząc, że to młode dalej jest trzymane, że nie uciekamy, nie reagujemy jakąś paniką, no to wtedy zabiera resztę młodych i się oddala z tego miejsca, no tracąc, że tak powiem, tego jednego. Natomiast nie chwytajmy w ręce młodych dzików, bo w momencie, kiedy wykazujemy jakiś strach, lęk, no to zwierzę wyczuwa, taka locha wyczuje i wtedy możemy mieć problem. Pamiętajmy jedną rzecz. Jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony dzika, zaatakuje nas tylko dzik zraniony, czyli gdzieś tam postrzelony przez myśliwego, który no nie doszedł tego zwierzęcia, lub ranny po jakimś wypadku, który będzie gdzieś tam zakrzaczenie w jakiejś trawie, po prostu odpoczywał i w tym momencie, jeżeli na takiego dzika wejdziemy, no to taki dzik niestety nas zaatakuje. I jeszcze jedno zdanie powiem, jeżeli będzie można, to powiem tak, jeżeli już ktokolwiek znajdzie małego dzika, młodego dzika, mówimy o takim świeżo urodzonym, nie przytrzymujmy tych zwierząt w domu, bo często mamy do czynienia, że ludzie przytrzymują przez kilka dni, przekonują się, jak ciężkie jest to zwierzę, że musi być karmione praktycznie co godzinę, że nie są przespane noce i my dostajemy takie sygnały, na przykład po tygodniu czasu, że no już ktoś chce oddać dzika. Nie jesteśmy w stanie tego dzika przywrócić do środowiska naturalnego, nie jesteśmy w stanie podrzucić, znaleźć jego naturalnej matki, jego barłogu, bo matka po wyproszeniu się 3-4 dni leży w tym barłogu, później te młode wyprowadza, oddala się z tego miejsca. I pamiętajmy, taki dzik staje się dużym problemem, bo on nie jest psem. On nie rośnie do 15-20 kilo, tylko rośnie do 100 kilo lub więcej i żyje 30 do 40 lat.
A bardzo szybko przyzwyczaja się do swojego opiekuna, niestety. Tutaj też trzeba podkreślić, że dzik nie żyje 10, 15, ani 20 lat. Żyje czasami nawet koło 30 i taki dzik, jak już jest dorosły, jest naprawdę problem, dlatego że przyzwyczaja się na tyle do opiekuna, że on zaczyna wszystkich atakować i odganiać od swojego opiekuna. Dlatego nie zabierajmy żadnych zwierząt z natury, bo po to one tam żyją.
A jeszcze jedna rzecz, jeszcze się wtrącę. Mówimy o małych zwierzętach i rozróżniamy małe zwierzę od zwierzęcia dorosłego. Mieliśmy taki przypadek i to nawet tu u nas w mieście w Szczecinie, kiedy dorosła osoba, jadąc samochodem, napotkała na potrąconą sarnę. I często ludzie nie wiedzą, jak wygląda sarna, jak wygląda jeleń, myśląc, że ta potrącona sarna to jest malutki jelonek. Sarna była po prostu ogłuszona. Została zapakowana do samochodu, owinięta w kot, przewieziona do bloku, gdzie została położona przy łóżku na jakichś tam materacach. I proszę sobie wyobrazić, że ta osoba zostawiła tą sarnę i poszła na noc do pracy. Sarna odzyskała świadomość i zrobiła wielki raban. Na trzecim piętrze w bloku zaczęła rozbijać się po ścianach, zaczęła zrzucać wszystko, co jest na segmentach i zaczęła uderzać w okno. Ale proszę sobie uświadomić, że rozróżniajmy też gatunki, że sarna nie jest dzieckiem jelenia, tylko to jest odrębny gatunek.
Dla nas to jest na tyle istotne, bo jeżeli jesteśmy wzywani, proszę Państwa, proszę przyjechać, bo przy rowie leży sarna, a dojeżdżamy na miejsce, a tam leży łania, kilkadziesiąt kilogramów cięższa niż te sarny, no to jest dla nas bardzo duży problem.
Ale tak jak powiedzieliście, mamy już telefony z aparatami fotograficznymi, możemy zrobić zdjęcie i możemy
je przesłać.
I tak
to u nas wszystko działa. Tak, to jest po prostu 98% pomocy dla nas ogromnej.
Przysłuchiwał się pan tutaj swoim partnerom, partnerskiej organizacji. Nie mają lekkiego życia.
Z tego, co widzę, to uśmiech nie schodzi z ich ust. Może dlatego, że przebywają po prostu wokół tej dzikiej natury. I tak zastanawiam się, czy bardziej dzikie nie jest to centrum miasta, tak, niż tak. Dzika ostoja, którą tutaj tworzą.
Kiedy słyszę te opowieści, to mam świadomość, jak bardzo potrzebna jest w mieście siedziba dla Fundacji Dzika Ostoja. Takie miejsce, które będzie nie tylko do tego, aby ratować życie tych zwierząt i zdrowie, ale także byśmy mogli zobaczyć, nauczyć się, poszerzyć swoją wiedzę o otaczającym środowisku i o tych zwierzętach, które żyją obok nas. Dlatego warto wspomóc to przedsięwzięcie i tak jak mówiliśmy na początku, Fundacja wygrała w budżecie obywatelskim pewną sumę pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia, ale potrzebne będą kolejne, aby doposażyć, aby zakupić specjalistyczny sprzęt. No i właśnie Fundacja Kamienica 1 zabawi się w fundraisera i będzie zbierała pieniądze na ratowanie zwierząt. Jeszcze raz przypomnijmy, jak można przekazać 1% na ten cel.
A więc całkiem poważnie. Należy wpisać w zeznanie roczne PIT numer KRS naszej organizacji, czyli 377928, a następnie poniżej wpisać cel szczegółowy ratujemy życie zwierząt. Proszę pamiętać o wpisanie tego celu.
Informacje na temat tego, jak przekazać ten 1%, znajdą Państwo nie tylko na stronie Fundacji Kamienica 1, ale także na stronie Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. I to chyba na dzisiaj wszystko.
No niestety.
Jeszcze spotkamy się nie raz. A gośćmi magazynu Pożyteczni byli Marzena Białowolska i Michał Kudawski z Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja.
Dziękuję bardzo.
A także Marek Szymański z Fundacji Kamienica 1. Zapis Dziękuję. Naszej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej magazynu www.radioszczecin.pl/pożyteczni w zakładce podcasty. I to wszystko, co przygotowałam w dzisiejszym wydaniu magazynu Pożyteczni. My usłyszymy się za tydzień po godzinie 18, a dzisiaj za uwagę dziękuję już Małgorzata Furga.